Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Arkadiusz Dąbrowski, szef miejskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To o Zielonej Górze na początek porozmawiamy, właściwie o tym, co rozpoczęło się wczoraj oficjalnie. Walka z bazgrołami. Podoba się panu akcja?
Bardzo mi się podoba ta akcja. Mam nadzieję, że przyniesie należyty taki wymierny efekt. Fajnie, że zaangażowało się w tę akcję dużo takich znanych twarzy. Oczywiście te bazgroły są zmorą nie tylko Zielonej Góry, ale wszelkiego rodzaju i obszarów wiejskich i dużych aglomeracji.
Także odkąd spreje są na wyciągnięcie ręki, tak, ludzie, tak, dzieciaki, nie wiem, kupują sobie i bazgrzą. No.
Polskie Stronnictwo Ludowe kibicuje akcji. Mamy nadzieję, że naprawdę te bazgroły może nie znikną całkowicie, oczywiście, bo są zamalowywane teraz, ale że ich liczba bardzo spadnie, że w zasadzie będą to jakieś takie nieliczne przypadki.
No mnie zastanawia bardzo, jak ta akcja się potoczy, bo wiadomym jest, że jeśli WIP-y biorą wałki, no to jest tym trochę propagandowego działania mimo wszystko. Natomiast jeśli mają się w to włączyć zwykli zielonogórzanie, od piątek, sobota, niedziela, organizatorzy tej akcji będą rozdawali farby, wałki i tak dalej, chcą, żeby ludzie przyłączyli się i zamalowywali te brudy na murach na zielonogórskim deptaku. Bardzo jestem ciekawy. Pogoda będzie piękna, to jest pewne.
Powiem panu szczerze, że ta akcja dla mnie ma też taki drugi wymiar. W zasadzie chodzi o to, żeby nauczyć społeczność lokalną odpowiedzialności za ten teren, za ten region, w którym mieszkamy. Tej odpowiedzialności dzisiaj pośród Polaków nie ma. Jest taka ogólnie panująca znieczulica. Przechodzi ktoś chodnikiem, widzi powiedzmy papierek, to tego papierka nie podniesie.
Tak, jak się potknie o niego, tak? to się
chociaż potknie. Każdemu ten papierek będzie przeszkadzał i kłuł w oczy i będziemy narzekać na ogólnopanujący bałagan, to nikt nie liczni. Jedna na 10 osób schyli się i podniesie ten papierek. Tak samo, jeżeli chodzi o bazgrowy, często przecież też widzimy jakiś tam, że się tak wyrażę, wyrostków, którzy te mury
pryskają.
Czy ktoś z nas zwraca uwagę? Wiadomo jest, że może ciężko wymagać tego od kobiety, która idzie i widzi takich nastolatków, sześciu, którzy sobie tymi sprejami po murach jadą. Natomiast chciałbym, żeby po prostu Polacy czuli taką większą odpowiedzialność za to, co ich otacza. Jeżeli wymagamy od włodarzy danej gminy, miasta, żeby było czysto, to zacznijmy to wszystko robić od siebie, tak? To jest nie tylko podniesienie tego papierka, ale także wiele osób przecież ma zwierzaki różnego rodzaju domowe, wyprowadza te zwierzaki, ja to byłem w szoku, jak mieszkałem na przykład w Wielkiej Brytanii, że widziałem ludzi wychodzących na spacer z psem, mieli takie specjalne zmiotki, chwytak, jak się pies załatwił, to sobie to ładnie do takiego specjalnego woreczka pakowali i tam jest naprawdę czysto, bo każdy z tych mieszkańców czuje przywiązanie do tego miasteczka, do tej wioseczki, do tego osiedla, w którym mieszka i cieszę się właśnie, że w tą akcję włącza się także mieszkańców Zielonej Góry.
No w Krakowie się to sprawdziło. Pogromcy bazgrołów, ta grupa właśnie tam zaczynała tą akcję. Kraków wiadomym jest, że był, chociażby ze względu na napisy kibicowskie, tak, dwóch zwaśnionych drużyn, strasznie pomalowany. I tam rzeczywiście przyniosło to efekt, kiedy włączono w to również mieszkańców. Zresztą jest taka stara indiańska prawda, która mówi, że jeśli ktoś wysili się i pomaluje ten mur własnymi siłami, tak, może niekoniecznie swoją farbą, ale nawet taką, którą dostał, to bardziej będzie tego pilnował, tak? Bo wie, że włożył jakąś pracę. No, bardzo prosta zasada.
Oczywiście. To widać też na przykładzie wszelkiego rodzaju inwestycji robionych w budżecie obywatelskim. Tak. Często właśnie pomysłodawcy, tak jak na przykład Basia Marcinów, która była pomysłodawczynią tych nowoczesnych, sprytnych ławek, które zostały zainstalowane, zwracała uwagę kilka dni później, jak jedna z tych ławek już tam została obdarta z naklejek. Czują taką odpowiedzialność.
No, Chmielna jest idealnym przykładem.
Oczywiście. Tak? Ja dołożyłem do tego swoją cegiełkę. Tak? Ja także brałem udział w tej akcji, czuję się odpowiedzialny. Bardzo często mówimy o tym, że jesteśmy już 13 lat w Unii Europejskiej, że doścignęliśmy Zachód, ale nie doścignęliśmy Zachodu pod wieloma względami. Na pewno nie doścignęliśmy Zachodu pod względem właśnie takim edukacyjnym, bo ta akcja ma też taki wymiar edukacyjny. Dużo rzeczy w niektórych krajach, na przykład w krajach skandynawskich, od małego uczy się dzieci tej selektywnej zbiórki odpadów. Tak. Wpaja im się to, tłumaczy się, dlaczego to się robi i generalnie oni, osiągając jakiś taki wiek świadomości, znajomości już wiedzą, że tak należy robić, bo ktoś
przyzwyczajeni
im to już...
też są, tak. Wiedzą dokładnie, tak, że są samo, te kolorowe kubełki.
Tak samo bardzo się cieszę w zasadzie, mówię, z tej akcji, bo ona ma wiele aspektów, o których się właśnie nie mówi. Właśnie ten aspekt edukacyjny, aspekt włączania, uczenia odpowiedzialności społeczności lokalnej za to, co nas otacza.
Inna sprawa jest taka, że ona też odnosi sukces ze względu na zalew informacji związanych z tego rodzaju akcją, tak? Ten walor edukacyjny też się pojawia, a w niektórych miejscach niestety można byłoby powiedzieć, że ten brak informacji wywołuje wśród mieszkańców bardzo różne odczucia. Teraz widziałem na Facebooku Paweł Janczaruk, jeśli się nie mylę, rozpoczyna akcję Zróbmy zdjęcie drzewom w mieście, tym oznaczonym, które są do ścięcia, czy z jakiegoś tam powodu są oznaczone. I tak naprawdę ludzie piszą tam różne rzeczy, tak? Jest tam bardzo dużo przekłamań. Dzisiaj widziałem gdzieś tam w poście dyskusję ludzi, którzy się znają na tym i tłumaczą, dlaczego tak jest robione, ale do zwykłych mieszkańców to nie dociera, bo no, trudno jest zwykłemu laikowi czasami stwierdzić, patrząc na drzewo, czy ono jest na pewno chore, czy nie jest chore, czy ono jest puste, czy jakieś grzyby go zaatakowały, czy szkodniki. Gdyby była taka informacja, może wtedy łatwiej byłoby o te półprawdy, które się pojawiają.
Jasne. Tutaj ja też nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o drzewa i na pierwszy rzut oka nie będę potrafił ocenić, czy dane drzewo nadaje się do wycinki, czy się nie nadaje. Wierzę w to, że nikt przy zdrowych zmysłach...
Bo no nie wycina zdrowych drzew.
Nie wycina zdrowych drzew. No oczywiście, no, nie oszukujmy się, szanowni państwo, że jeżeli podejmowane są takie akcje, no to mają one jakiś wymiar. Jakiś specjalista stwierdził, że te drzewo wymaga ścięcia, te drzewa się ścina, natomiast bardzo często przecież w ich miejsca sadzi się nowe. No to jest taka akcja mająca na celu zadbanie o tą równowagę.
Inna sprawa jest taka, że przez lata, czy powiedziałbym nawet dziesiątki lat, nie było jakiejś spójnej polityki dotyczącej funkcjonowania drzew w mieście. Niejednokrotnie było tak, że pojawiały się jakieś samosiejki, jako rosła nikt się tym nie przejmował i potem mamy takie kwiatki, że gdzieś rosną drzewa przy chodnikach, które mają już kilka czy kilkanaście lat. Nie wiadomo, czy się nie zawalą ludziom na głowę albo na samochód, albo gdzieś na pasach zieleni rozdzielających ulicę. One też przeszkadzają. No i pewnie dlatego też się je eliminuje. Już nie wiem, czy te drzewa są zainfekowane.
Nie, tak? No jasne. Wszystko fajnie. Każdy by chciał, żeby miasta były zielone, żeby było w nich jak najwięcej drzew, bo wiadomo, że drzewa są zielonymi rośliny, generalnie drzewa są zielonymi płucami ziemi. Natomiast w przypadkach, kiedy zdarzają się jakieś takie właśnie, teraz mieliśmy bardzo dużo takich anomalii pogodowych, kiedy te drzewa się wywracają, niszczą samochody, niszczą budynki, to wtedy
jak dochodzi do tragedii,
tak,
to wtedy
człowiek żałuje, dopiero, że te drzewo tam wtedy było, tak? No to wiadomym jest, że tak jak powiedziałem, nie wierzę, że którykolwiek z włodarzy jakiejkolwiek miejscowości, gminy, miasta podejmuje decyzję o wycince drzew,
bo
taką ma ochotę. Jeżeli decyduje się na to, to na pewno ma ku temu przesłanki. Jest to drzewo albo zagrażające ludziom, mieszkańcom, budynkom, albo jest to po prostu drzewo chore.
No, o tych drzewach dużo mówiło się, nie wiem, czy to nie był przyczynek poniekąd do rozpoczęcia tej sobie facebookowej akcji poprzez to, co ma się wydarzyć na Wzgórzach Piastowskich i rewitalizację, która tam się rozpoczęła. Było to widać ewidentnie przy korowodzie, bo często przechodziliśmy przez wzgórza, nie Wzgórze Piastowskie, tylko Wzgórza Winne oczywiście, przez Wzgórza Winne, okolice palmiarni i no, widzimy, jest tam zieleń, tak? No, tak jak było zawsze, natomiast czasami nie zastanawiamy się, że te drzewa, które ktoś tam posadził albo same się posadziły, urosły. Korowód winobraniowy, tak? Ludzie, ja byłem przekonany, że kiedy będzie szedł ten korowód, część osób usiądzie sobie na Wzgórzach Winnych i będzie mogło go obserwować. No okazuje się, że nie może go obserwować, bo wyrosły drzewa, które kompletnie wszystko zasłaniają.
Nie, no jasne, no przyroda rządzi się swoimi prawami. Jest to naturalne, że po prostu te drzewa pyłkują, one, te nasiona się po prostu rozprzestrzeniają i wyrastają te samosiejki. Przecież mamy też przykłady ze swoich ogródków.
No,
to jest taka właśnie hipokryzja, że często obwiniamy kogoś za wycinkę drzew, która, tak jak wspomnieliśmy, ma podłoże, a sami przecież te samosiejki likwidujemy na naszych prywatnych ogródkach czy działkach, bo tych samosiejek przecież...
Co każdy... więcej, wiele osób, które posiada własne ogrody, no przyklasnęło, jak usłyszało o tym, jakie prawo serwuje nam pan minister Szyszko. Mówili, w końcu będę mógł sobie bez niczego wyciąć w swoim ogrodzie jakieś drzewo, które mi nie odpowiada.
Dokładnie. Tak? Dlaczego byliśmy świadkami takiej masowej wycinki? Dlatego, że po prostu ludzie bali się, że ten przepis zostanie bardzo szybko
uchylony
i rzucili się po prostu do tego, aby pozbyć się niewygodnych drzew, właśnie, które gdzieś tam od wielu lat chcieli wyciąć, zacząć, ale z różnych względów tego nie zrobili. Dlatego ta ustawa spowodowała, że był taki boom, że się tak wyrażę, rżnięcia tego drzewa, cięcia.
No tak się rzeczywiście działo. No, niektórzy wykorzystywali skrzętnie tą sytuację. Zresztą ja w Zielonej Górze pamiętam, wiele takich przykładów było, kiedy dwóch sąsiadów spierało się o jakieś drzewo, jednemu przeszkadzało, bo jak zaparkował, to ptaki, które gnieździły się w tym drzewie, brudziły mu samochód, drugi się cieszył, że to drzewo jest i najczęściej kończyło się to tak, że w jakichś tajemniczych okolicznościach drzewo spłonęło, tak? I wtedy trzeba było je ściąć. No tak to niestety.
No dokładnie. Ludzie wcześniej stosowali różnego rodzaju sztuczki, gdzieś tam wlewali jakiś kwas do tego drzewa, żeby drzewo umarło, później wycinali już jak było suche. Kombinowali, tak? Ta ustawa była potrzebna w pewnym wymiarze, może...
No była przesadzona.
Była przesadzona, tak, ale generalnie była potrzebna. Ludzie skorzystali na tym, usunęli to, co mieli do usunięcia, ale tak jak wspomniałem, cały ten boom, bo ludzie mówili, zobaczcie, co się dzieje, zobaczcie, co ta ustawa spowodowała, to nie był efekt ustawy, tylko to był efekt strachu, że ona będzie na krótko i po prostu ludzie chcieli usunąć niewygodne drzewa. Tak samo po prostu każde miasto, każda gmina, każdy włodarz prowadzi pewną politykę, tak samo jak lasy państwowe, oni prowadzą politykę, nie dość, że wycinają drzewa też chore, ale też swoją politykę komercyjną, ale tutaj oczywiście. Przecież nikt
to
nie prowadzi...
To widać na przykład na Wzgórzach Piastowskich, no tak. Tam raz jest las, raz go nie ma.
No dokładnie, tutaj wyrośnie nowy, tam zaraz wytną kolejny placek i zasadzą nowe drzewka. No nie wierzę, że tutaj są jakieś inne przesłanki do wycinki tych drzew, a to, że jeden ze znanych fotografów Zielonej Góry taki album skonstruuje, no będzie to na pewno jakaś pamiątka dla potomnych.
Pewnie tak. A jeżeli już mówimy o porządkowaniu otaczającej nas rzeczywistości, czy są to rośliny, czy cokolwiek innego, jak pan słuchał, co mówili najpierw społecznicy, potem radni Platformy Obywatelskiej o tym, aby pojawiła się w mieście w końcu stosowna uchwała dotycząca mówiąc najogólniej, zadbania na przykład o ład reklamowy na Starówce, na ulicach miast. Rzeczywiście, no, w niejednym miejscu na pięknej kamienicy mamy szyldy takie, które nijak do niej nie pasują. Często przyzwyczajamy się do tego, tak jak do bazgrołów na ścianach i przestajemy zwracać uwagę. To jest pomysł dobry, tylko jak to zrobić?
Ciężko powiedzieć. Na pewno należałoby wyznaczyć miejsca, gdzie takie billboardy, gdzie takie miejsca na reklamę, tak? Czyli ustawiamy, powiedzmy, billboard w tym i w tym i w tym miejscu, który nie jest jakby...
Inwazyjny,
tak. Szczególnie w środowisku tam starówkowym, gdzie te budynki naprawdę ładnie się prezentują i oczywiście wszelkiego rodzaju banery, billboardy.
No tak myślę, że na Deptaku chyba niespecjalnie mamy wiele miejsc na billboardy. Akurat pod tym względem tu jest w miarę w porządku. Natomiast no trudno też wymagać od prywatnego przedsiębiorcy, który ma swój sklep i swoją wizję reklamy, żeby się nie reklamował. Tak?
Jasne. Ciężko mi też wyobrazić sobie, jak czy to nie jest pewna sprzeczność przepisów. Załóżmy, że powstanie uchwała Rady Miejskiej zabraniająca wywieszania.
No w Łodzi zostało to uchylone. Tak?
No właśnie. A jeżeli ja jestem właścicielem budynku, dlaczego ja nie mogę na swoim budynku wywiesić, powiedzmy, jakiegoś tam billboardu, baneru? No jest to bardzo trudne przede wszystkim z punktu widzenia prawnego. Natomiast niemniej jednak ta pomysł podoba mi się. Myślę, że powinniśmy zadbać o to, żeby właśnie wyznaczyć takie miejsca, gdzie stoją te billboardy, gdzie można się reklamować. Natomiast no mówię, tutaj jest wiele sprzeczności, tak? Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, działalność biznesową, no to ciężko zabronić mu, żeby właśnie tą działalność reklamował. Co innego jest, mówię, są takie miejsca, no to słynne areszt na śledczy, tak? No tam to już była totalna tapeta kolorowa, różnoraka.
No, wydaje mi się, że areszt na tym zarabiał.
No na pewno. I dlatego mówię, tu jest wiele sprzeczności. To jest bardzo trudne według mnie do ujęcia z prawnego punktu widzenia.
Oczywiście będą tacy, którzy powiedzą, że można wszędzie robić murale, bo można. Na aresztach w różnych częściach naszego kraju powstawały też murale, one wtedy rzadziej są bazgrane, chociaż nie wyobrażam sobie, żeby został pomalowany w ten sposób areszt śledczy w Zielonej Górze, bo on usytuowany jest, no tak jak jest, tak?
Tak.
Po prostu to właściwie można powiedzieć, że jest no, centrum miasta.
Znaczy, no nie oszukujmy się, no wielu mieszkańców, to jest też moja opinia, ten areszt nie prezentuje się zbyt okazale, i myślę, że w samym centrum miasta jest on raczej taką niechlubną wizytówką tego miasta, no po prostu nie pasuje.
Ci, którzy tam mieszkają, musieli się przyzwyczaić. Ja sam pamiętam, jak byłem dzieckiem i strasznie ciekawiło mnie, co tam się dzieje za murami, to w wieżowcach sąsiadujących można było wejść, jeżeli ktoś miał kogoś znajomego i gdzieś z okna pozaglądać na ten spacerniak, który tam jest. Natomiast no, najprzyjemniejszy widok to niestety nie jest.
Był.
Tak. No, ale co zrobić? No, tak zostało kiedyś usytuowane osiedle i przecież nikt go nie wyburzy, a resztu też myślę, że nikt nam z miasta nie wyniesie. Nie wiem, czy obserwował pan ostatnią sesję Rady Miasta. Długa i burzliwa dyskusja na temat studium. Radny Tomasz Nesterowicz chyba, wraz z radnymi PiS-u, no, wpadli na pomysł, aby rozpocząć dyskusję na temat studium, na temat planów, jak ma wyglądać Zielona Góra. Pojawili się mieszkańcy, tak, pojawili się tacy, którzy tłumaczyli bardzo wyraźnie, że to nie jest dobry moment teraz, zwłaszcza jak się toczy tak wiele inwestycji w mieście na to, żeby rozpoczynać tego rodzaju działanie, bo ono mogłoby zastopować niektóre już rozpoczęte inwestycje. A kiedy jest dobry czas na to, żeby takie studium uchwalać? Wszyscy wiemy, że ono jest potrzebne, tak?
No tak, powiem panu tak, na pewno jest to dobry czas teraz, żeby na ten temat rozmawiać, bo konsultacji, rozmów nigdy za wiele. Natomiast ja też obawiałbym się, że przy tym jakby zaawansowaniu inwestycji tych w ramach ZIT-ów czy też innych, które toczy miasta, mogłoby mieć to wpływ na zastosowanie pewnych, znaczy zastopowanie tych inwestycji, dlatego
tak,
ze względu na prawo, które obowiązuje. Dlatego powinniśmy się zastanowić, co jest naszym priorytetem teraz, tak? Bo to, że to studium jest potrzebne, to nie oszukujmy się.
A może to jest po prostu polityka? Może komuś z jednej strony, mając zasadniczo na zewnątrz dobre intencje, zależało też trochę na tym, żeby być może zatrzymać niektóre inwestycje, no bo są nie w smak przed zbliżającymi się wyborami, pewnie dla wielu.
Dużo osób, tych, których chce przejąć władzę, którzy startują w wyborach, zawsze zarzuca ludziom, którzy są przy władzy, że robią inwestycje przed samymi wyborami,
tak,
żeby były to fajerwerki. Odpalam fajerwerki przed wyborami, zobaczcie, jakie fajne tutaj inwestycje zrobiłem, jak jestem dobrym włodarzem, głosujcie na mnie, bo tylko ja jestem gwarancją tego, że to miasto może się rozwijać, czy dana gmina może się rozwijać. Niemniej jednak doprowadzenie do skutku takich inwestycji to wcale nie jest łatwy proces. Wiem, co mówię, dlatego że pracuję także w jednym z departamentów ze środkami unijnymi i
no wie pan, jak są skomplikowane te procesy.
Tak? Oczywiście.
Ciągną się niejednokrotnie
proces miesiącami. Wszelkiego rodzaju pozwolenia, zezwolenia, decyzje środowiskowe, a także przetargi. To jest naprawdę duży wysiłek administracyjny przygotowania dokumentacji takiej, żeby nikt nie mógł się później do tej dokumentacji przyczepić, bądź też odrzucić dany wniosek o dofinansowanie.
No czyli co, jeśli ktoś twierdzi, że inwestycje, które teraz są realizowane w Zielonej Górze, to kiełbasa wyborcza, to jest to populizm?
Myślę, że jest to populizm. Tak, dlatego, że to co, to w takim razie, jeżeli ja startuję w wyborach w przyszłym roku, to mam teraz tych inwestycji nie robić, no, tylko poczekać
do tego by się to sprowadzało.
No właśnie, to jest bez sensu. Ja się osobiście cieszę z każdej inwestycji, która jest wydawana. Cieszę się z tego, że potrafimy te środki unijne, które Polska otrzymała, jakby
konsumować. Całkiem nieźle to idzie.
Przypomnę, że województwo lubuskie było na drugim miejscu w zaangażowaniu środków z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2012-2013, dzięki czemu dostaliśmy bonus ministerialny na dodatkowe inwestycje w województwie lubuskim. I powiem szczerze, jest tym dużo populizmu. Każdy by zachował się identycznie i tak samo, dlatego oskarżając, to jest zawsze też takie prawo jakby też w naszym życiu społecznym, w naszym życiu codziennym. Jeżeli oskarżamy kogoś o coś, to miejmy pewność, że my byśmy postąpili inaczej, tak? Bo jestem przekonany o tym, że po prostu każdemu zależy na tym, bo to jest normalne, tak? Chcę zrobić tą inwestycję przed wyborami, chcę pokazać mieszkańcom, że jestem sprawnym włodarzem, że to udało mi się osiągnąć, a to, że w sam raz ona się zakończyła 3 miesiące przed wyborami, czy 5 miesięcy przed wyborami, jest uwarunkowane naprawdę wieloma rzeczami.
Poza tym, jakie to ma znaczenie dla mieszkańców?
Oczywiście.
Między nami, tak? Czy
żadne.
Zastanawiamy się, czy przed wyborami nam się lepiej będzie jechało nową Westerplatte, czy lepiej po wyborach? No.
Już na temat dróg tutaj też wiele słyszałem. Głosów oczywiście ludzi związanych z opozycją w Radzie Miasta. Powiem tylko tak. Był okres taki, ja urodziłem się w Szczecinie, tam mieszkałem ponad 20 lat. Były takie 2 lata, że jeździłem do Szczecina, nie wiedziałem, jak się po nim poruszać. Był cały rozkopany. Prawobrzeże po prostu było tak rozkopane, że jeździłem jakimiś dziwnymi uliczkami, którymi przez 20 kilka lat nie jeździłem, jak byłem mieszkańcem Szczecina, bo tak daleko idące i gruntowne przebudowy dróg były. Także w każdym mieście są...
Jeszcze chwilę temu w Poznań cały rozkopany.
Tak,
chwilę temu Wrocław kompletnie rozkopany.
Miałem właśnie też...
Nowa Sól niedawno rozkopana.
Tak, nawiązać właśnie do Poznania. Powiem tak, my naprawdę powinniśmy się cieszyć, bo nasza infrastruktura drogowa, jeżeli chodzi o miasto Zielona Góra, jest naprawdę bardzo dobra i w porównaniu z innymi miastami w Polsce wypadamy bardzo dobrze.
No, że parkingów brakuje. Brakuje.
No, brakuje, bo podnosi się standard życia Polaków, przybywa samochodów. No, trudno oczekiwać, jeżeli pewne osiedla powstawały i były projektowane 20-30 lat temu, że dzisiaj te parkingi pomieszczą te wszystkie samochody. No, ale to...
Zwłaszcza, że z parkingami też jest tak. Tu przykład z ulicy Władysława IV, że oto zbiera się grupa ludzi, która mówi, zróbcie nam tutaj parking. A potem przychodzi druga grupa ludzi i mówi, jak parking w tym miejscu, przecież tutaj
drzewa
rośnie trawa i drzewa rosną. No i tu jest dopiero dylemat, po której stronie jest racja, tak? Bo no to jest wyjątkowo ciężka decyzja do podjęcia, bo wszystkich się nigdy nie zadowoli.
Znaczy, powiem panie redaktorze szczerze, że ostatnie wydarzenia z miasta Zielona Góra przypominają mi taką scenę z Dnia Świra, gdzie Marek Kondrat siedzi przed telewizorem, tam w telewizji występuje facet na mównicy i mówi, że moja jest tylko racja i to święta racja, a nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. I to tak właśnie wygląda dialog teraz w Zielonej Górze. Każdy, czy to grupa społeczna, czy to grupa mieszkańców z danej okolicy, czy też magistrat, każdy się okupuje na swoich pozycjach i ciężko tutaj wypracować jakiś taki kompromis. Są tak mocno okopani i pewni swoich racji, że ich racja jest najichsza. I generalnie ciężko w takiej atmosferze rozmawiać.
Inna sprawa jest taka, że bardzo często kłócą się ze sobą bardzo dobrzy znajomi, tak?
Tak,
bo
tak.
Nagle chodzi o jakąś inwestycję. Znam wiele takich przykładów. Na koniec dosłownie 3 słowa na temat tego, jak to została upomniana Zielonogórska Rada Miasta za opieszałość w wykonywaniu swoich zadań, a chodzi konkretnie o zmiany ulic Armii Ludowej, II Armii, 22 lipca i tak dalej. Kilka tych ulic jest w Starej i Nowej Zielonej Górze. Rada Miasta nie podjęła stosownej uchwały, no i w tej chwili wygląda na to, że słabo nam radni działają. Ma pan zdanie w temacie tych ulic, które
powiem panu,
muszą
tak,
być zmieniane wraz z dekomunizacją absolutną?
Nie zgadzam się z wieloma zapisami tej ustawy dekomunizacyjnej. Oczywiście ciężko mi sobie wyobrazić, żeby w Polsce istniała ulica Adolfa Hitlera albo Józefa Stalina. Jeżeli nawet gdzieś by była taka ulica Stalina, to oczywiście jak najbardziej. Natomiast my historii nie zmienimy. To wszystko się wydarzyło. To, że jest ulica... ulica, która nawiązuje do jakby pewnych wydarzeń, być może nieprzyjemnych dla naszego państwa, to dobrze, że ona jest, bo ona właśnie przypomina o tym, że takie rzeczy się działy.
Ale wie pan, że często ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy
Oczywiście.
Z tego, na jakiej ulicy mieszkają. Nawet kiedyś byłem z mikrofonem w przylepie i rozmawiałem tam z osobami mieszkającymi na 22 lipca. Jedni mówią, fajna data, taka letnia. Jakby nikt tego z konkretnym manifestem nie kojarzył. To nie znaczy, że ludzi nie trzeba edukować, bo trzeba ich edukować. Dobrze, żeby mieli świadomość tego, na jakiej ulicy mieszkają. No, aczkolwiek no, nie zawsze to ich interesuje. Ja pamiętam, jak zmieniłem w którymś momencie miejsce zamieszkania w Zielonej Górze, wprowadziłem się na ulicę czyjegoś imienia. Nie miałem zielonego pojęcia, kim był ten człowiek. Musiałem posprawdzać, zastanowić się. Tak, kto to był.
2 lata temu widziałem taką fajną akcję. Fundacja Banku Zachodniego WBK miała pieniądze na taki grant. Przypomnij patrona swojej ulicy, przypomni genezę, nazwy swojej ulicy, tak? Można było dostać chyba 5000 zł na to, żeby zrobić jakąś wystawę, bądź też jakąś audycję w mediach o tym właśnie...
Kim był ów.
Tak, kim był ów, bądź też jakiej daty dotyczy twoja ulica. Bardzo mi się podoba ten projekt, nawet sam chciałem gdzieś w tym projekcie wystartować, ale no tam z różnych względów to się nie udało i dlatego wydaje mi się, że bardziej powinniśmy się skupić na edukowaniu i wyjaśnianiu genezy powstania nazwy tej ulicy, dat, czego to się odnosi, przypominaniu nie tylko tych dobrych momentów historii dla naszego kraju, ale także tych, w których byliśmy gdzieś tam, że się tak wyrażę, bici, czy też...
Inna sprawa, że wiele postaci jest wyjątkowo dyskusyjnych. Weźmy Ludwika Waryńskiego. Jeśli podzielić jego życie na różne okresy, to raz był dobry, raz był zły, tak? Mamy jeszcze kilka takich ulic dotyczących różnych postaci historycznych, często bardzo młodych ludzi, którzy gdzieś tam w czasie wojny coś robili i po prostu nie zastanawiali się, czy to jest komunistyczne, czy to jest lewicowe, czy to jest prawicowe, czy jakie to jest, po prostu czasami chwytali za broń i po prostu walczyli, a teraz no,
powiem panu, określa. Panie redaktorze, szanowni państwo, że po prostu dziwię się czasem, że PiS zabiera się za takie rzeczy. Uważam, że politycy powinni skupić się na polityce, a historię zostawmy historykom i niech oni się po prostu tym zajmują.
No i taki historyczny akcent na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Arkadiusz Dąbrowski, szef miejskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.